Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
W Radiu Poznań czas na magazyn poświęcony zdrowiu. Witamy i zapraszamy. A zaczniemy od tego, już nie czy, ale jak sztuczna inteligencja jest przydatna w medycynie.
W przypadku badania naczyń, które otaczają serce, żeby je uwidocznić, zwykle należy zastosować jakiś kontrast. To jest obciążające dla pacjentów. Tymczasem stosując sztuczną inteligencję, można tego typu badania robić bez kontrastu, bo ona się jak gdyby domyśla.
W magazynie rozmowa z ekspertem, jakie szanse niesie w medycynie korzystanie ze sztucznej inteligencji.
Powiemy potem o polipragmazji. Pod tym zagadkowym terminem kryje się wielolekowość. Dotyczy to wielu z nas, a zwłaszcza seniorów.
O Jezusie, kochany. Szło, chociaż ja pamiętam, ale nie liczyłam nigdy. Czyli biorę tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 leków.
Farmaceuci udzielają porad, bo wielolekowość może być niebezpieczna i lekarstwa zamiast pomóc będą szkodzić.
Setki tysięcy chorych leczyło się w Wielkopolskim Centrum Onkologii. W tym roku placówka obchodzi jubileusz 70-lecia.
Rocznie udzielamy blisko 200 tysięcy różnych porad. Oczywiście nie każdy, komu udzielamy porady, ma raka.
Placówka ma swoje lata, ale cały czas się rozwija, zarówno naukowo, sprzętowo, jak i pod kątem warunków lokalowych. A leczenie w niej jest na najlepszym poziomie. Co w przyszłości? O tym w rozmowie z naszymi gośćmi.
A na koniec o przedświątecznej akcji pomocy kobietom będącym w kryzysie bezdomności.
To nie jest tak, że my idziemy i dajemy paniom niezbędnik menstruacyjny. My też z nimi siadamy w tych pustostanach, na działkach i my rozmawiamy o menstruacji. I czasami one same przyznają, że to jest jakby pierwszy raz, gdzie one jakby przełamują sobie ten wstyd i mogą powiedzieć, że tak, potrzebuję tych podpasek.
Jak duży jest to problem, jak możemy pomóc? O tym pod koniec naszego magazynu. Zapraszamy.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Na początek naszego spotkania o tym, jak bardzo sztuczna inteligencja jest przydatna w medycynie. Na pewno nie zastąpi lekarza, ale może mu bardzo pomóc postawić diagnozę.
Na pewno pomaga już naukowcom, którzy pracują nad projektami dla medycyny. Wyzwań jest sporo, ale sztuczna inteligencja o wiele szybciej potrafi analizować tysiące danych. Jak to wygląda z punktu widzenia naukowca? O tym rozmawiam z dyrektorem Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, profesorem Markiem Figlerowiczem.
Na zdrowie.
Tych wyzwań jest na pewno bardzo dużo, ale jeżeli by się tak generalnie zastanowić nad tym, co jest obecnie największym wyzwaniem w nauce, to jest to, że ona z takiej nauki, która była napędzana przez różne hipotezy, czyli że najpierw ludzie myśleli, tworzyli hipotezy, a potem je sprawdzali, zmieniła się kompletnie. Teraz mówi się, że ta nauka jest napędzana przez dane. Mamy dzięki rozwojowi technologii, mamy różne urządzenia, które produkują niezwykle wielkie zasoby danych. I teraz analiza tych danych i wyciąganie z nich wniosków to jest wyzwanie, przed którymi stoi obecnie nauka. I tutaj na szczęście pojawiło się szereg rozwiązań, które umożliwiają nam właśnie korzystanie z tego niezwykłego zasobu informacji. Proszę sobie wyobrazić, jeden genom człowieka to jest około 3 miliardów literek. I teraz mamy takich genomów 5 tysięcy. Jak je mamy wszystkie przeanalizować? No człowiek nie jest w stanie tego ogarnąć, a co jeszcze ważniejsze, wyciągnąć jakichkolwiek wniosków pomiędzy relacjami, że na przykład jakaś zmiana w tym miejscu genomu koreluje z jakąś chorobą albo z czymkolwiek innym. I to jest problem podstawowy, ja bym powiedział obecnie.
A ta sztuczna inteligencja, jak bardzo ona już na tym poziomie Państwu pomaga?
No bardzo nam pomaga. Już mamy kilka takich ładnych przykładów, w jaki sposób możemy zastosować sztuczną inteligencję do na przykład łączenia danych takich biologicznych, czyli na przykład dane dotyczące genomu, informacji genetycznej, w jaki sposób to połączyć na przykład z danymi klinicznymi. Sztuczna inteligencja ma tą zaletę, że w odróżnieniu od człowieka ona dostrzega wiele, wiele więcej cech każdego przedmiotu i potrafi te cechy analizować. Tak, bo powszechnie się tak mówi, że jak człowiek patrzy na człowieka, którego spotkał, wówczas 5-6 cech analizuje i na tej podstawie zapamiętuje tego człowieka. Natomiast taka sztuczna inteligencja potrafi w nas wynaleźć tysiące tych cech i dzięki temu potrafi o wiele głębiej przeanalizować, w czym się różnimy, czym jesteśmy podobni. Albo inny przykład, w przypadku badania naczyń, które otaczają serce, żeby je uwidocznić, zwykle należy zastosować jakiś kontrast. To jest obciążające dla pacjentów. Tymczasem stosując sztuczną inteligencję, można tego typu badania robić bez kontrastu, bo ona się jak gdyby domyśla na podstawie innych cech, jak te przebiegi wszystkich naczyń się zmieniają i jak parametry, które decydują o tym, czy jesteśmy zdrowi, czy chorzy, wyglądają.
Także... Te duże granty, które Państwo kończycie, Pan profesor wspominał, jak one się może przełożą też na pacjentów?
Tak,
na...
wszystkie te granty generalnie mają jedną wspólną cechę. Ich celem jest to, by te najnowocześniejsze osiągnięcia naukowe mogły zostać przetransferowane do praktyki medycznej. I tak, jeden grant to jest właśnie genomiczna mapa Polski, gdzie badamy, jaka jest zmienność genetyczna populacji zamieszkującej Polskę. Nie badamy tego, jak wpływają różne zmiany w genomie na choroby, tylko żeby to badać, najpierw musimy wiedzieć, jak wygląda przeciętnie populacja nasza, czy pewne mutacje są typowe, czy one są nietypowe, czy coś z sobą niosą, czy nie. Czyli robimy taką linię bazową i dopiero na tle tej linii bazowej można dostrzec różne odstępstwa. Czyli robimy bardzo podstawowe narzędzie, które będzie potrzebne w każdych następnych badaniach genetycznych. Następny projekt to jest takie ogólnopolskie centrum bioobrazowania i to dotyczy wszystkiego, od małej komórki aż po całego człowieka, czyli że wszystkie obecnie znane techniki obrazowania, w jaki sposób je najpierw prawidłowo wprowadzić do nauk biologicznych, a następnie w jaki sposób je wykorzystać w naukach medycznych. A i z tym się wiąże tysiące problemów. No właśnie, bioobrazowanie zwykle znowu, wielkie ilości danych, te dane trzeba gdzieś przechować, te dane trzeba umieć porównywać, trzeba umieć przesyłać. Problemy, jakie się wiążą z danymi uzyskiwanymi w wyniku obrazowania, to nie jest tylko jedno, co z tego wynika, ale to są dziesiątki pytań, na które trzeba odpowiedzieć, zanim będzie mógł wykorzystać je lekarz. Następny projekt właśnie dotyczy zastosowania sztucznej inteligencji do tego, żeby dane biologiczne łączyć z danymi klinicznymi i w ten sposób tworzyć algorytmy oparte o sztuczną inteligencję, które będą wspomagały decyzje lekarzy.
A czy można powiedzieć, że pandemia Państwa jako naukowców bardziej zbliżyła jeszcze do pacjentów? Bo chyba nie wiem, czy wcześniej były projekty tak blisko i tak od razu wdrażane w życie medyczne.
To prawda, że rzadko kiedy w Polsce zdarzało się, żeby nauka miała taką szansę wykazać, że naprawdę jest do czegoś przydatna. I wtedy właśnie ukuliśmy to powiedzenie, że tak jak każde wojsko ma swoje oddziały specjalne, tak samo polska nauka ma Polską Akademię Nauk i Instytuty, które są tego typu oddziałami specjalnymi, bo my na co dzień jesteśmy mało widoczni. Pracujemy w laboratoriach, robimy jakieś zaawansowane badania, publikujemy te prace w różnych międzynarodowych czasopismach, ale społeczeństwo tego tak jak naprawdę nie widzi. Ale w takich sytuacjach, jak widać, ta nasza wiedza może być bardzo przydatna i bardzo szybko możemy ją w życie wprowadzić.
Żyjmy zdrowiej. Czas na porady.
5 leków i więcej jednocześnie? Tak zaczyna się wielolekowość. Eksperci alarmują, by brać leki z głową, bo czasem ilość może tylko pogorszyć jakość działania. Nawet jeśli przyjmujemy leki przepisane przez specjalistów, zawsze warto skonsultować je z farmaceutą.
Taką możliwość mieli uczestnicy akcji zorganizowanej przez Wielkopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. Czekali na nich farmaceuci z Polskiego Towarzystwa Opieki Farmaceutycznej. Z porad korzystały przede wszystkim starsze osoby.
Za dużo mam schorzeń, za dużo leków biorę. Panowie doktorzy, każdy pisze, a i nawet w szpitalu jak byłam, to wszystko na jedną łyżkę i wszystko razem łykać. Ja trochę już mam swoje lata, dosyć długo choruję, bo od 28 roku życia, a mam 75. Wiem, i jak to się nieraz słyszy, że są interakcje. No więc co to mi to będzie dało, jak ja będę, jak się mówi, wszystko brała i to jedno drugiemu będzie przeczyło, a tutaj bardzo wiele ciekawych rzeczy się dowiedziałam.
Takim kluczowym aspektem, przyjmując na przykład 10 preparatów, jest to, aby nie dokładać kolejnych, zwłaszcza na własną rękę.
Farmaceuta Konrad Madejczyk, członek Polskiego Towarzystwa Opieki Farmaceutycznej.
Jeżeli mamy jakieś dolegliwości, zawsze pytać, czy lekarza, czy magistra farmacji, o to, aby próbować też powiązać czasami działania niepożądane, czy tam te objawy z działaniem niepożądanych leków, aby nie doprowadzać do kaskad lekowych, żeby nie dokładać na jedno działanie niepożądane kolejnego leku, które później sprawi nam jakąś inną przypadłość. To jest takie błędne koło, napędzająca się kula. Także bardzo ważne jest, żeby tych leków nie stosować, zwłaszcza na własną rękę, żeby nie dokładać tych dodatkowych objawów, nie powodować potencjalnie większych interakcji, żeby też osoba specjalista z boku przyglądająca się wiedziała, w którym momencie pokierować w inną stronę.
A ile lekarstw dziennie pani musi brać, które przepisali lekarze?
O Jezusie kochany, chociaż ja pamiętam, ale nie liczyłam nigdy. Czyli biorę tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12 leków.
I to są leki na różne schorzenia?
Tak, tak.
Tarczyca i
ja mam potworne nadciśnienie tętnicze, właśnie, które choruję od 28 roku życia. Później mam niedokrwienie, osteoporozę mam. Później mam problem z insulinoopornością, ale to najprawdopodobniej polekowe jest. Troszeczkę tam niewiele jest tych zmian zwyrodnieniowych. I astmę mam.
Pewnie pan też w aptece spotyka się z takimi pacjentami, którzy mają właśnie mnóstwo leków różnych wypisanych przez różnych specjalistów.
Dlatego wspaniałą inicjatywą, którą promujemy, jest inicjatywa przeglądów lekowych. Byłoby to osobny serwis gdzieś tam poza lekarzem, poza apteką. Byłoby to miejsce i czas, przestrzeń, żeby te leki przejrzeć, żeby ten pacjent też mógł przekazać wszystkie informacje o preparatach, jakie przyjmuje, czy to są suplementy, czy zioła, czy leki na receptę, bo nie zawsze czy w aptece, czy u lekarza jest miejsce, czas na to, żeby opowiedzieć o tych wszystkich preparatach. Często są preparaty pomijane w postaci ziół, w postaci suplementów, a one też nie są obojętne dla naszej farmakoterapii.
Czy wielolekowość to jest problem przede wszystkim osób starszych?
Też, ale niekoniecznie. Jest mnóstwo pacjentów młodszych, którzy też chorują na kilka dolegliwości i od razu tych leków mają dużą ilość.
Jak często zdarza się, że przychodzi do pana pacjent i ma leki, które się wzajemnie wykluczają?
Bardzo często, zwłaszcza jeżeli pacjent leczy się u kilku specjalistów. Pacjent też nie musi znać się na lekach na tyle, żeby wyczytać, jaka substancja jest w danym leku pod inną nazwą. I czasami faktycznie dochodzi do momentu, gdzie pacjent jest zagubiony, pacjent o tym nie wie. Jeżeli farmaceuta to wyłapie, bo jest to jedna realizacja, to dobrze, ale no dochodzi do sytuacji, kiedy nie zostaje to wyłapane i wtedy może to stanowić zagrożenie. Zwłaszcza jeżeli są to dawki maksymalne i na przykład zostają one podwojone. Aż do zagrożenia życia. Mogą być to zagrożenia na przykład upadkiem, który jest bardzo niebezpieczny, zwłaszcza u osób starszych, ponieważ dochodzi do złamania na przykład szyjki kości udowej. Następnie pacjent jest unieruchomiony. Jak jest pacjent unieruchomiony, często dochodzi do tego zakażenie i nawet kończy się to śmiercią.
Kiedy panu się zaświeca czerwona lampka, żeby zwrócić szczególną uwagę na leki i właśnie jeszcze na przykład dopytać pacjenta, przy których schorzeniach szczególnie trzeba właśnie uważać?
Takim sztandarowym przykładem będą leki przeciwbólowe, zwłaszcza w chorobach nadciśnienia, z tego względu, że te znane grupy, tak zwane niesteroidowe leki przeciwzapalne, leki przeciwbólowe przeciwzapalne typu ibuprofen, one same w sobie mogą powodować wzwyżki ciśnień. Jeżeli pacjent leczy się z tytułu nadciśnienia i do tego na własną rękę stosuje duże ilości takich leków przeciwzapalnych, przeciwbólowych, wtedy może dojść po prostu do skoku tego ciśnienia. W takich sytuacjach są grupy leków preferowane, takie jak paracetamol, który nie ma wpływu na ciśnienie, nie ma wpływu na pogorszenie, powiedzmy, czy podrażnienie u pacjentów z wrzodami żołądka, czy też z niewydolnością nerek. No i tutaj jest ważne też ta kwestia zapytania tego, aby pacjent nie stosował leków na własną rękę, może sobie zaszkodzić.
Ważne też jest to, o czym pan już tutaj wspomniał, właśnie kwestia, jak to wpływa na ściankę żołądka, na jelita, na nasze bakterie.
Faktycznie bakterie mają duże powiązanie z pracą naszego całego organizmu, dlatego ważne jest też w kontekście antybiotyków, żeby ich nie nadużywać, żeby stosować zgodnie z zaleceniami, żeby odbyć całą terapię minimum 7 dni, aby nie przerywać antybiotyku, co też ma miejsce. No i pamiętać o w takich przypadkach uzupełnianiu tej mikroflory probiotykiem, dlatego też jak najbardziej najbardziej jest to bardzo ważne.
Farmaceuci liczą, że przeglądy lekowe będą bezpłatne dla pacjentów. Na razie takie działania finansuje miasto Poznań dla starszych mieszkańców. Osoby po 70 roku życia albo te kwalifikowane przez farmaceutę mogą skorzystać z takich porad. Najlepiej umówić się przez Poznań Kontakt.
W naszym magazynie teraz piosenka, po niej między innymi o niezbędniku menstruacyjnym. Wracamy do magazynu medycznego. Teraz będzie o historii, ale i nowoczesności.
Magazyn na zdrowie.
Dziś trudno sobie wyobrazić, jak wyglądało leczenie chorych na raka 70 lat temu. Nie było wtedy wielu nowoczesnych urządzeń pozwalających diagnozować pacjentów, nie było aparatów USG, nie mówiąc już o tomografie komputerowym czy rezonansie magnetycznym. Lekarze przez lata wykorzystywali przede wszystkim zdjęcia rentgenowskie.
70-lecie działalności świętuje w tym roku Wielkopolskie Centrum Onkologii. Co zmieniło się przez te lata, jakie wyzwania stoją przed placówką? O tym rozmawiam z prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonek Krystyną Wechman, która także była pacjentką centrum i dyrektorem szpitala, profesorem Julianem Malickim.
Na zdrowie!
Kiedy ja się rodziłam w roku 50, to powstawał też, rodził się projekt powstania Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Diagnoza, która mnie spotkała, miałam 39 lat, temat tabu raka piersi, a do wyboru o 3 ośrodki w Poznaniu wybrałam Wielkopolskie Centrum Onkologii. Dobry wybór.
Cały czas rozbudowujemy naszą infrastrukturę, likwidujemy bariery, bo trzeba sobie powiedzieć, że świat się rozwija, pacjent musi mieć wygodną drogę dojścia do gabinetu, nie może chodzić po schodach. Ciągle jeszcze to nie zawsze jest do końca tak, jak powinno być. No więc poszerzamy zakres świadczeń. Staramy się, żeby te przyjęcia, porady odbywały się w lepszych warunkach. Staramy się pozyskiwać nowy personel. Bardzo istotnym elementem jest to, żeby kadra, która pracuje, była kadrą profesjonalistów, dobrze wyszkolonych. Też potrzebujemy personel taki, który jest empatyczny, pomaga pacjentom. To inwestycja w ludzi jest jedną z najważniejszych inwestycji. Druga rzecz to oczywiście nowoczesne technologie, to pojęcie obejmuje również leki. No chcemy móc zaoferować jako największy świadczeniodawca w regionie w zakresie onkologii. Chcemy móc zaoferować pacjentom wszystko to, co jest im potrzebne, żeby nie musieli szukać tej opieki poza granicami województwa. No już dzisiaj rzadkością jest potrzeba wyjechania z kraju, ale to nie jest proste zadanie, bo te nowe technologie ciągle się rozwijają. Na to potrzeba jest pieniędzy, na to potrzeba jest pewnej koncepcji działania. To, co ciągle mówię, to mówię o regionach. Nie tylko Poznań, ale 4 duże były miasta wojewódzkie, Piła, Kalisz, Konin i Leszno też powinny mieć dobrze funkcjonujące ośrodki. Mamy samorządowy wojewódzki plan rozwoju świadczeń onkologicznych w regionie. 2 ośrodki już są, w Kaliszu i w Pile. Mam nadzieję, że niedługo będę mógł też mieć nowe informacje na ten temat. No i koordynowana opieka, bardzo ważne zagadnienie. No, o tym każdy mówi, ale wdrożenie tego to jest ogromne wyzwanie, bo musimy pamiętać, żeby pacjentowi zapewnić opiekę od wejścia do szpitala aż do wyjścia, to potrzebna jest armia ludzi. Musimy pamiętać, że rocznie udzielamy blisko 200 tysięcy różnych porad. Oczywiście nie każdy, komu udzielamy porady, ma raka, ale wiele, wiele tysięcy tych osób rozpoczyna swoją drogę poprzez Centrum Onkologii, którą będzie kontynuowało przez czasami wiele lat. No i zapewnienie tym ludziom odpowiedniej opieki, no to nie mówimy o pojedynczych koordynatorach. Musimy powiedzieć, że mówimy o armii rzędu dziesiątek osób profesjonalnie wykształconych. To wielkie zadanie.
Jeśli chodzi o te najnowsze inwestycje, jak pan rektor powiedział, ten budynek, poradni, kiedy już będzie tak w całości oddany?
Mamy plan, żeby go zacząć zasiedlać w przyszłym roku, ale to już nie jest jakaś tam odległe miesiące, to już jest niedługo. Myślę, że początek przyszłego roku to będziemy powoli o tym mogli zacząć mówić i pokazywać.
Ja rozumiem, że to odciąży troszeczkę szpital, tak? Znaczy, no nie będzie tyle ludzi przede wszystkim w szpitalu, łatwiej będzie coś znaleźć, tak, pacjentom?
No tak, no to jest budynek ambulatoryjny. Jego celem jest to, żeby pacjent w godnych warunkach mógł uzyskać świadczenie. Czasami jak patrzymy, ilu ludzi czeka na korytarzach, no musimy też sobie powiedzieć, że to są wieloletnie tradycje, że wszyscy chcą uzyskać rano. To jest wielkie wyzwanie, jak to zrobić, żeby tą opiekę rozciągnąć w czasie, rozciągnąć w przestrzeni tego nowego budynku. I to naprawdę jest wielkie wyzwanie. Ale już niedługo będziemy to wdrażać.
Ja nadal, będąc pacjentką Wielkopolskiego Centrum, nawet tak emocjonalnie mam skrócony dystans z osobami mnie leczącymi, z profesorami, bo przez te 30 lat zaprzyjaźniłam się z nimi, więc jest rozwój, ale to my jesteśmy największym sukcesem. My, pacjenci, którym wydawało się przy diagnozie, że mamy jakiś wyrok, a dzisiaj po powodzeniu leczenia możemy powiedzieć, tak, to nasz sukces, my się cieszymy, ale to jest właściwie całego personelu, bo tu każdy ma wpływ na działalność centrum. My jesteśmy waszym sukcesem.
Czy teraz pacjentom jest łatwiej? To, że jest koordynator, jest tyle metod możliwych do wyboru leczenia, czy wręcz przeciwnie, bo aż tylu jest chorych? No kiedyś tak nie było, prawda?
I tak, i nie. Nadal jest jeszcze pacjent wykluczony, ale ze względu właśnie na miejsce zamieszkania, ale Krajowa Sieć Onkologiczna dopiero co raczkuje i ona jest na etapie tego pociągu właśnie towarowego i ona przyspieszy. Więc my w Wielkopolskim Centrum mamy koordynatorów, sporą liczbę. To musi być w całym oczywiście kraju i myślę, że prowadzimy taką kampanię Pacjent Wykluczony, że niedługo przy następnych stacjach już ten projekt będziemy mogli po prostu odłożyć na półkę, bo będzie ta dostępność.
Jedną z najważniejszych rzeczy jest, żeby nie osiadać na laurach, tylko żeby oglądać, co się dzieje w innych ośrodkach i starać się to u nas wdrażać. Na pewno ja tak uważam, że mamy wiele do zrobienia. Co nie znaczy, że coś robimy gorzej, ale musimy rozwijać nowe metody, których czasami nie mamy, a czasami podglądać innych, no bo oni też te metody wdrażają.
Akcja profilaktyka.
Na koniec o nietypowej akcji świątecznej z myślą o kobietach w kryzysie bezdomności. W przyszłym tygodniu będą im rozdawane niezbędniki menstruacyjne. Akcję organizuje Stowarzyszenie Ziarno Dobra.
Akcja odbędzie się pod tytułem Kobiety kobietom przed świętami. I o tym rozmawiam z moim dzisiejszym gościem.
Małgorzata Skała, jestem prezeską Stowarzyszenia Ziarno Dobra. Ziarno Dobra zajmuje się innowacjami społecznymi, czyli to są takie wynalazki społeczne, które my opracowaliśmy i wdrażamy w życie.
Działają między innymi Państwo na rzecz kobiet w kryzysie bezdomności. Na czym polegają te działania?
Takim naszym wynalazkiem społecznym jest niezbędnik menstruacyjny. To jest taka saszetka, w której są takie niezbędne rzeczy okołomenstruacyjne i my rozdajemy tą saszetkę kobietom, które znajdują się w kryzysie bezdomności, ale w pustostanach i na działkach. Do tej całej naszej akcji włączyła się też społeczność i z Poznania, i ze Swarzędza. Panie z klubów seniora szyły te niezbędniki menstruacyjne, a dziewczyny z liceum nam uzupełniały.
My możemy zobaczyć, co tutaj jest w środku.
No oczywiście są podpaski. Są też woreczki na zużyte podpaski. Są rękawiczki jednorazowe, ponieważ jak nie ma wody, to trzeba też zadbać o tą higienę. Jest żel do intymnej higieny. Jeżeli już pani zdecyduje się, na Krańcowej jest również taka łaźnia, gdzie panie mogą się umyć. Żel antybakteryjny do rąk. Jest żel do mycia ciała. Są też skarpetki. I są oczywiście majtki, no bo różne sytuacje się zdarzają. I są te chusteczki też do intymnej higieny, bo czasami nawet jak nie ma wody, już nie ma tego żelu, nie ma tych rękawiczek, to zawsze są jeszcze chusteczki, które można wykorzystać. No i jest ta instrukcja. My, pracując nad tym naszym wynalazkiem społecznym, nad niezbędnikiem menstruacyjnym, przeprowadziliśmy badania. Innowacja też polega na tym, że my szukamy rozwiązań na konkretne potrzeby konkretnej grupy odbiorców. I po przeprowadzeniu takich badań w ośrodkach pomocy społecznej, w MOPS-ach, w schroniskach, w jadłodajnach okazało się, że nie ma takich punktów w Poznaniu. Mieliśmy też badania w innych częściach Polski, również się okazało, że takich punktów nie ma. Sporadycznie kobiety w kryzysie bezdomności mogą sobie odebrać albo podpaski, albo na przykład wymienić sobie majtki, które muszą zmienić, ponieważ no, podczas menstruacji czasami są zakrwawione. Dlatego powstała właśnie ta idea niezbędnika menstruacyjnego. To właśnie to panie same powiedziały, co potrzebują, co ma być w środku, gdzie mamy wymieniać te niezbędniki menstruacyjne, bo takiej pomocy nie ma. W Poznaniu są też na przykład takie skrzyneczki różowe. Panie z nich nie korzystają. One są w takich miejscach, na przykład w Sykazamek, gdzie panie boją się, po prostu wstydzą się wejść.
Mamy XXI wiek, wydawałoby się, że to jest podstawowa potrzeba każdej kobiety. Jak to możliwe, że to ciągle nie działa?
Ja też wolontaryjnie pracuję w jadłodajni dla osób w kryzysie bezdomności na ulicy Łąkowej, gdzie my wydajemy też posiłki i rozmawiam z tymi paniami. Zadaję im pytanie, jak sobie radzą podczas okresu, skoro nie mają dostępu do podpasek. Panie radzą sobie różnie. Ciuchy sobie tną na przykład na kawałki. Takie ręczniki papierowe zielone czasami dostają z różnych źródeł, na przykład ze stacji benzynowej, ale to są takie rzeczy, które jakby nie spełniają swojej podstawowej roli. Przeważnie to jest tak, że jak